Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry. Ze mną wyjątkowy człowiek w studio, Magdalena Lesiecka, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, etnografka. Drodzy Państwo.
Dzień dobry.
A że święta wielkanocne tuż, tuż. Dziś będziemy rozmawiać o tych zwyczajach, o tym, co zostało na naszych stołach, czy w obrzędach, które ciągle nam towarzyszą, tradycji, którą mamy. Jeśli chodzi o święta wielkanocne, oczywiście, co zostało z tych dawnych, które były, jak choćby lanie wody wiadrami na człowieka, smaganie go długimi źdźbłami czy gałązkami cienkimi po nogach. Tego już nie ma.
Jest, ale w szkołach. Na przedstawieniach.
No tak.
No tak, smagania nie ma. Ale też...
A co ono znaczyło w ogóle, przypomnij proszę, słuchaczom?
To, co oznaczają wszystkie obrzędy wielkanocne i te związane z liturgią Kościoła i te zwyczaje ludowe, no bardziej wyniesione gdzieś tam jeszcze z przedchrześcijańskich czasów, czyli przywołanie po prostu życia, nowego życia.
Czy wiosna?
Wiosna, wiosna pełną gębą. I tak naprawdę mi się wydaje, że dużo zostało, choćby w naszym pojmowaniu rzeczywistości, bo każdy jest zmęczony po tym okresie
jesienno-zimowym,
jesienno-zimowym,
tak, szarości
w naszym
regionie ostatnio.
Przepięknie wyróżniającym się odcieniami szarości regionie.
No tak.
Więc rzeczywiście potrzebujemy tak naprawdę jakichkolwiek rytuałów, obrzędów, nawet współcześnie w naszym nowoczesnym życiu, które miałyby nas przywołać na nowo do tej radości, do życia. I te dawne zwyczaje to miały na celu. My je dzisiaj tylko przeobrażamy na jakieś inne, każdy ma swoje rytuały. Natomiast rzeczywiście smaganie gałązkami, które ewidentnie miało boleć, było przeznaczone głównie dla panien.
Tych młodych,
tych
tak.
Młodych mężatek, czy przede wszystkim niezamężnych dziewczyn. I miało na celu jak gdyby pobudzenie tak ich płodności, ich życia, a co za tym stoi całej społeczności, bo tak rozumiano młodą kobietę. Ona była przedstawicielką jakby przyrody, budzącej się ziemi, matki i całym tym samym całej społeczności, ponieważ od urodzaju, od dobrobytu, od płodności zależało dobro całej wioski, wszystkich ludzi.
No tak.
Natomiast zostało polewanie wodą. Myślę, że
ale to już tak trochę
jeszcze...
symbolicznie. To już nie ma takiego, że te wiadra idą w ruch i... Znaczy, trochę pogoda nam na to nie pozwalała ostatnio, to muszę usprawiedliwić tych, którzy bardzo cenią sobie i lubią te tradycje, bo rzeczywiście ja pamiętam jeszcze czas, kiedy było bardzo ciepło w Wielkanoc i myśmy całymi bandami biegali po podwórku i tam nawet rzeczywiście wiadra wchodziły w ruch, co prawda trzeba je było z bloków, klatek wynosić i nie narobić bałaganu, żeby miotłą po głowie od którejś sąsiadki nie dostać. Natomiast to rzeczywiście miało rację bytu, tak to nazwijmy. Moi synowie trochę próbowali przejąć ten rytuał właśnie. I to nawet co którąś Wielkanoc się udawało, ale potem niestety to temperatury niewiele ponad zero nie pozwalały na to, żeby tak od stóp do głów się moczyć na zewnątrz.
Ja jestem rocznik 80. i to był jeszcze czas hydrantów podłączanych na wsi.
No tak, to na wsiach tak, w mieście trochę inaczej.
Tak, z całą pewnością. No i właśnie, no to jest kwestia, czy my rozważamy te tradycje w kontekście miasta czy wioski, bo wydaje mi się, że jednak w społecznościach wiejskich dużo więcej się ostało. Nie tylko dzięki działalności gminnych ośrodków kultury czy różnych centrów, które...
Ale my też trochę, przepraszam, wracamy do tych tradycji bardziej niż ostatnie, powiedzmy, 15-10 lat temu. One są nam coraz bliższe, jakbyśmy, nie wiem jak to ładnie nazwać, ale to trochę jest tak, jakbyśmy znowu szukali tych korzeni.
No tak, no z całą pewnością to widać w wielu dziedzinach naszego życia, że szukamy swojej tożsamości, że potrzebujemy jakiegoś osadzenia w konkretnych dawnych zwyczajach czy obrzędach po to, żeby się poczuć, że nas łączy coś z tymi poprzednimi pokoleniami. Natomiast wydaje mi się, że to należałoby jeszcze tak troszeczkę... w dwóch nurtach rozpatrywać. Pierwszy to jest taki, który wygasa, który rzeczywiście wywodzi się z tej tradycji. Na przykład u mnie w domu nadal pisanki się pisze. Jest to moja umiejętność, którą przekazała mi mama i babcia, jej właściwie, jej mama, moja mama mi, ja swojemu dziecku i rzeczywiście ten okres 3 tygodni przed świętami to jest czas przygotowywania pisanek gorącym woskiem i to jest nasz taki obrzęd, który rzeczywiście tutaj ma swoje korzenie dawno, dawno, bo powielamy znaki, których ja wyczytuję właściwie w książkach, które są solarnymi, różne rodzaje swastyk, czy jakiś rozet, które oznaczają słońce, czy gałązki wierzbowe, które mają właśnie tu nawiązywać do tego żywiołu zieloności, wiosny, budzenia się przyrody. Natomiast drugi nurt, powiedziałabym, to jest ten taki wskrzeszany właśnie, czyli taki
pojawiający się na nowo.
Pojawiający się trochę na nowo, nawet wśród tych osób, które od dawna nie kultywowały, no ale to jest dzięki staraniom szkół, właśnie muzeum, gminnych ośrodków kultury.
To są warsztaty, które są prowadzone.
To są lekcje.
To jest edukacja po prostu.
To jest po prostu edukacja i niestety nasze tradycje już od dawna, tak naprawdę już od kilkunastu czy 20 lat są podtrzymywane w dużym stopniu w ten sposób. Natomiast to wydaje mi się, że to jak gdyby nie umniejsza w żaden sposób tej tradycji. Na pewno ją przeobraża, na pewno jest ona jak gdyby troszeczkę tak przesadzana jak rośliny, ale to tylko pokazuje na to, że potrzebujemy, tak? Że ciągle gdzieś tam w nas jest taka... taka dawna właściwie potrzeba utożsamiania się po pierwsze z cyklem przyrody, no bo to o to w tych świętach chodzi, to jest kolejne przesilenie, o którym zawsze tu opowiadam, ale czy zimowe, czy to wiosenne. Większość tych zwyczajów ma odniesienie jeszcze do zwyczajów sprzed naszej ery, które miały miejsce w starożytnym Egipcie i w Babilonii i tak dalej. Natomiast to tylko pokazuje jednak jakąś ciągłość, tak? A przecież już i w średniowieczu, nie wiem, jedne tradycje ginęły, drugie pojawiały się w związku z większą działalnością zakonów czy kościołów i tak dalej, i tak dalej.
One się potem przeplatały, tak. No to pisanki rzeczywiście, to o czym mówisz, to jest pisanie woskiem, ale nie tylko, bo jest przecież szereg metod, które można wykorzystywać, to są koronki, które się pięknie maluje, czy rysuje, jak to określiłaś, na pisankach. Metod jest wiele, w zależności pewnie od tego, czego państwo się uczyli, co jest łatwiej. Ja już nie mówię o tym, że można kupić naklejki i naklejać, bo to już jest takie bardzo współczesne i chyba nawet niespecjalnie ładne, w moim przekonaniu. Ale rzeczywiście... można się pobawić, można oczywiście gotować jajka na twardo i jest łatwiej, bo one nie pękną, te cienkie skorupki w dłoniach, ale są tacy, którzy ciągle robią te wydmuszki tak zwane, czyli wypuszczają środek ze skorupki i na tym kruchym, delikatnym materiale dzieją się cuda.
Tak, zawsze mówię, że to jest krucha tradycja, bo po pierwsze... zanika, bo jest rzeczywiście bardzo delikatna w swojej naturze, ale wydmuszki to już jest też jak gdyby proces wtórny, kiedy wartość estetyczna przerosła magiczną tego zjawiska, dokładnie zdobienia właśnie jajek i samego jak gdyby symbolu jajka. Natomiast pierwotnie malowano, zdobiono jajka ugotowane właśnie na twardo, czy surowe, ponieważ one miały służyć później
jako pokarm.
Tak. Jajko od prawieków, naprawdę od właściwie 1000 lat, bo już 3000 lat przed naszą erą ponoć zdobiono w starożytnym Egipcie, czy właśnie na terenach Mezopotamii zdobiono jajka, ponieważ jajko samo w sobie
jest życiem,
jest symbolem życia nowego, budzącego się narodzin, stąd wiele mitów różnych kosmologicznych, opowieści o tym, jak świat powstał z jajka, że chaos mieścił się w jajku, a później nastąpiło oddzielenie na mętne i to bardziej przeźroczyste, gdzie mówi się o tym, że na przykład świat powstał z 7 złotych jajek i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście symbol, który zawsze oznaczał coś nowego. zwiastował nadejście, budzenie się sił, to kruszenie skorupki to jest ten moment przebudzenia, powrotu przyrody, natury. I stąd tak naprawdę pojawiło się, żeby wzmocnić ten przekaz, żeby jajku nadać jeszcze większą moc, zaczęto je zdobić. Najprostszym sposobem, który znany jest przede wszystkim na Kaszubach, czyli tutaj także na słowińskich terenach, to jest zdobienie na jeden kolor. Najczęściej był to czerwony, ponieważ no, symbol krwi i życia, niebieski jako symbol zaświatów i zielony jako oczywiście symbol właśnie przyrody, budzącej się zieleni. Natomiast z czasem, także w odrębnych jakby regionach, powstawały równe, różnorodne metody. Skrobanie, czyli na już ufarbowanym jajku wyskrobywanie ostrym narzędziem wzorów, czasami takich filigranowych, imitujących wręcz koronki. To na Śląsku Dolnym, wielu jeszcze innych regionach tam ulokowanych. Oklejanie, na przykład znane w Łowickiem, czy w ogóle w wielu regionach Mazowsza.
Ale nie mówimy o tym oklejaniu naklejkami, które można kupić.
Nie. Ale to jest jakby ciągłość, tak? No oklejanie tak. Wycinankami, już wycinanymi z kolorowego papieru, czy na przykład jak na Kurpiach i znowu pod Łowiczem sitowiem, rdzeniem sitowia, czyli tej rośliny, którą pozbawia się łuski jakby zewnętrznej takiej mini kory i z wnętrza wydobywa się taką białą gąbkę, która póki jest jeszcze
świeża,
to jest elastyczna i można z tego układać znów różne rozetki, wzory i w połączeniu z włóczką tworzy to niesamowitą strukturę.
Mnóstwo cierpliwości, drodzy Państwo, trzeba mieć przy tym, to nie da się ukryć.
No i ta najstarsza technika, o której już wspomniałyśmy, czyli batikowa, nanoszenie rozgrzanego wosku za pomocą różnorodnych narzędzi. Tu się wyróżnia znów albo szpileczką, wtedy powstaje taka charakterystyczna łezka, albo takim rodzajem lejka, to już bardziej dla
prawnego,
kultury
rozumiem.
Prawosławnej. No i tak, to powstają znowu różnorodne geometryczne formy, niesamowite wzory.
No to ja namawiam, drodzy Państwo, jest jeszcze moment, żeby spróbować swoich sił, oczywiście, jeśli macie ochotę, poszukać tych metod, które Wam są najbliższe i ozdabiać swoje stoły świąteczne. Stoły świąteczne to kolejna rzecz, o którą chciałam Ciebie zapytać. To, co zostało, to, co pojawia się w tej chwili albo wciąż jest w naszej tradycji, to święconki, z którymi chodzimy do kościoła po Wielkim Piątku, w tę sobotę przed śniadaniem wigilijnym, tak żeby one zostały poświęcone i pojawiły się na tym stole już tak jak trzeba i od tego zaczyna się śniadanie.
Tak, chociaż jest to też zwyczaj tak naprawdę przejęty na przełomie XIX i XX wieku od szlachty, od wyższych jakichś
sfer
społeczności. Natomiast mieszkańcy wiosek pierwotnie nie znali święconego. Po prostu przygotowywano śniadanie, ponieważ po Wielkiej Nocy, zresztą sama nazwa wskazuje,
po poście, który był,
że też tak. Po poście, ale że też pierwotnie czczono jakby samą noc, tak? Wielkanoc, czyli ta Wielka Noc, w czasie której następuje przeobrażenie w kontekście Kościoła, oczywiście to jest zmartwychwstanie Jezusa i przeobrażenie Jego ciała w Eucharystię dla nas. Natomiast w kontekście takich zwyczajów ludowych, to było po prostu właśnie świętowanie wiosny po długim poście, który nie wynikał wyłącznie z pobudek religijnych, ale przede wszystkim z kontekstu właśnie społecznego, z uzależnienia od darów natury. Czyli tak naprawdę spiżarnie na Przednówku były właściwie puste. Ludzie nie mieli co jeść. Suszyli, czyli pościli po prostu z braku jedzenia. Więc to był czas, kiedy rzeczywiście kury zaczynały się nieść. Kiedy też zbierano na przykład na Kaszubach znany zwyczaj zbierania wronich jajek i jedzenia w wielu regionach Polski właśnie na Wielkanoc, robienia z tego jajecznicy czy gotowanie takich jajek, ale też no, wszelkiego drobiu, jaki hodowano. Mięsiwo z całą pewnością, chociaż też tu bym nie przesadzała z jego rolą. Zależy, do którego okresu się odniesiemy, bo wiadomo, jeśli mamy na myśli koniec XIX wieku czy XX, no to już kiełbasy, szynki, te wszystkie takie symbole dla nas pokarmowe Wielkanocy były już powszechne. Natomiast na Kaszubach na przykład bardzo długo utrzymywały się dania rybne. W okolicach Helu, Pucka, Jastarni znana była jajecznica z węgorzem, czy na Zylce. zylcu, czyli znaczy i ze smalcem, albo zylc, czyli galaretki, takie nóżki w galaretce mięsne.
One też się pojawiają u nas, to muszę powiedzieć, i sałatki. Nie ma chyba domu, w którym nie staje na stole jarzynowa sałatka. Ona co prawda przybiera już w wielu różne konfiguracje, niemniej jednak ciągle są to warzywa pokrojone, okraszone majonezem, solą, pieprzem.
Tak, charakter pisma właściwie ta sałatka, tak, bo w każdym domu inaczej smakuje.
Inaczej smakuje, absolutnie. Więc to się pojawia niewątpliwie, ale też pasztety, które się piecze, baby wielkanocne. I to jest chyba taki element też, że oprócz mazurki, tego śniadania, to są właśnie mazurki, baby wielkanocne. No też nie spotkałam się z domem takim tradycyjnym polskim, w którym nie ma tej baby czy mazurka na stole w Wielkanoc.
No z całą pewnością. Myślę, że też są takie rodzinne rarytasy, na przykład u mnie w domu, też z babki, probabki. Jest pieczone ciasto zwane cudakiem albo przekładańcem, które jest z miodowych placków, natomiast masa wykonana jest z kaszy mannej gotowanej i w czasie miksowania dodawane jest masło. Wiem, że z rozmów często mi się pojawia, że to też gdzieś w różnych regionach było, a na pewno w związku z tym, że my pochodzimy z różnych terenów, o czym za każdym razem przy naszym spotkaniu wspominamy.
Tak, i powtarzamy, jesteśmy miksem, drodzy państwo.
Tak, to musimy mieć świadomość, że oprócz tych takich oczywistych oczywistości, czyli jajka, sałatka, mazurki, baby,
pasztety,
jakieś mięsa, pasztety, szynka, kiełbasa biała. Chrzan.
Biała z pieczarkami duszona. No jest możliwości, pewnie ile domów, tyle opcji możemy tu wymieniać. Mhm,
ale są też właśnie te takie perełeczki, które wydaje mi się, że one gdzieś tam, jedno na przykład rodzinne ciasto, które nie wynika ani z komercji, ani z jakichś już takich ogólno przyjętych zasad, tylko jest rzeczywiście taką intymną bardzo tradycją wewnętrzną. I zawsze się cieszę najbardziej z takich, że wydaje mi się, że dla mnie jednak nawet, czy jako etnografa, jako w ogóle osoby zafascynowanej rękodziełem, chyba cenniejsze są jednak te pojedyncze takie echa tych dawnych tradycji, kultywowane tylko w nielicznych domach, ale takie rzeczywiście no,
z dziada, pradziada przechodzące,
niż te takie naumiane, nauczone, często powielane bez głębszego przekonania, tak? Jedno i drugie na pewno ma swoją wartość, no ale osobiście dla mnie to wolę, żeby było mniej, a jednak z tym większą magią przeszłości i dawnych zwyczajów.
No to, drodzy państwo, namawiamy i zachęcamy do kontaktu z nami. Ciekawe jesteśmy, Magda, mam nadzieję też, jakie są tradycje u państwa. Co staje na waszym stole? Czy oblewacie się wodą w ten lany poniedziałek, w ten śmigus dyngus? I jak? W jaki sposób to robicie? No i oczywiście jajka, czy są, jak przyozdabiane?
Tak, jeśli państwo chcieliby zobaczyć, rzeczywiście porównać te metody, poznać je, jak te techniki powstają, jak wyglądają jajka zrobione w różnorodnych, nawet współczesnych technikach, te zrobione koronkami, czy wiercone wiertłem z trusiej skorupce, to serdecznie zapraszam po świętach, co prawda, tak nietypowo, ale 28 kwietnia na otwarcie wystawy Jajko, symbolika początku, gdzie przeniesiemy się trochę do ptasiego raju, gdzie figurą ptasim z naszej kolekcji etnograficznej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku będą towarzyszyły jajka o przepięknych, różnorodnych wzorach, i te barwione na jeden kolor, i te oklejane, współcześnie malowane, ale też takie, które wspominają te dawne tradycje skrobania, pisania woskiem, czy wiele, wiele innych.
No to ja namawiam i zachęcam. Nie powiedziałyśmy o jednej rzeczy dość istotnej, palmy wielkanocne.
Tak, oczywiście.
I to jest tradycja, którą także kultywujemy wszyscy. Dziś już nie ma na to czasu, żeby o nich porozmawiać. Można je także podziwiać i oglądać, podpytywać, bo warsztaty w Muzeum Pomorza Środkowego odbywają się kwiatowe co jakiś czas, także proszę śledzić stronę Słupskiego Muzeum. No i oczywiście, tak jak mówiłam, kontaktować się z nami, odzywać 603-0606-06. Magdalena Lesiecka, etnografia, Anna Merecka, bo też kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękuję.